Regiony Kultury.
Proszę Państwa, dzisiaj kolejny odcinek audycji Rodowody, biografie twórców. Dzień dobry, przy mikrofonie Marzena Florkowska i Radio Kraków Kultura. Zwykle właśnie rozmawiamy o tym, jak różne miejsca w Małopolsce, ale też jak miejsce urodzenia, miejsce pochodzenia mają wpływ albo nie mają wpływu na to, co się potem w życiu dzieje. A często jest tak, że w ogóle sobie nie uświadamiamy tego, że może coś tam ma wpływ albo jakieś osoby, które spotykamy. I dzisiaj gościem Radia Kraków Kultura jest pan profesor Władysław Stróżewski, który jest filozofem i który nie urodził się w Małopolsce, urodził się w Wielkopolsce. Do Krakowa przywędrował przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, ale od wielu, wielu lat właśnie z Krakowem i z Uniwersytetem Jagiellońskim i ze Znakiem i z Tygodnikiem Powszechnym jest związany. Pan profesor jest między innymi doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, także Akademii Muzycznej w Katowicach. I kilka lat temu otrzymał pan profesor od papieża Franciszka Order Świętego Sylwestra. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, wszystko się zgadza.
Rozmawiamy w pana mieszkaniu, w pana domu, gdzie są takie rzeczy, które przywędrowały z panem z Wielkopolski, z tego domu rodzinnego, prawda?
Tak. Między innymi meble tego pokoju, w którym w tej chwili siedzimy. Nazwijmy je gabinetem, dlatego że rzeczywiście na nie od samego początku składało się biurko, okrągły stół, cztery krzesła i tak dalej. Ważne jest to, że te meble zostały chyba zbudowane, a na pewno kupione w latach 30. przed wojną, ale tuż przed moimi urodzinami, bo one należały do posagu mojej mamy. Czyli, że musiały być kupione co najmniej w 32 roku. I co się działo z nimi dalej? Otóż one zostały zaanektowane do mieszkania, które w czasie okupacji objęli Niemcy. Zresztą tak się złożyło, że w 1939 roku jeszcze w naszym mieszkaniu, w tym domu, zamieszkali, czy może zamieszkiwali przez czas jakiś, oficerowie niemieccy. Ale meble, o których teraz mówię, zostały w tym mieszkaniu i były, jak tak można powiedzieć, używane także przez tych oficerów. Potem zostały przejęte przez już stałego mieszkańca tego naszego mieszkania i naszego domu. To trwało przez całą wojnę, cały okres okupacji. Ale to jeszcze rzecz ciekawa, byli Niemcy z Estonii. To w ramach tych jakichś ruchów, które Niemcy robili, że ściągali, zdaje się, swoich ludzi z różnych stron świata do siebie. Nawet pamiętam nazwisko, właściciel teraz tego mieszkania, a także sklepu, który objął po moim ojcu, który ten sklep prowadził przez wojnę, nazywał się Espenberg i miał chyba piątkę dzieci, ale trudno powiedzieć, jacy oni tak naprawdę byli, dlatego że mimo, że mieszkaliśmy bardzo blisko tego naszego dawnego domu, wyrzucili nas z domu, ale nie wywieźli do generalnej guberni. Musieliśmy poszukać sobie lokum własnego, nowego. I tu też rzecz ciekawa, że to lokum znaleźliśmy o dwa domy dalej. Wszystko to działo się przy placu, który się nazywał Placem Wolności przed wojną. A zostaliśmy wyrzuceni z tego naszego mieszkania bez żadnych wskazówek, co mam robić dalej. Róbcie, co chcecie, trochę na tej zasadzie. I wtedy do mojego ojca podszedł sąsiad sprzed kilku tam domów dalej, szewc. Nazywał się Latajczyk.
Proszę, jak to zapamiętuje się nazwiska,
tak,
prawda?
Tak, w tym przypadku tak. Bardzo życzliwy i dobry człowiek. Sam miał dwupokojowe mieszkanie i jeden z tych pokoi nam oferował. nawet więcej niż jeden, bo powiedzmy 1,5, bo taki był ten drugi, a sam ulokował się w swoim warsztacie dawnym. Także mieliśmy sąsiada rzemieślnika. Ten dom nie był nadzwyczajny, z bardzo takim maleńkim podwórkiem, ale to już byłaby inna historia, także może lepiej na razie o niej nie mówić. Oprócz jednej rzeczy, że w tym domu jeszcze były maleńkie mieszkania inne i w jednym z tych mieszkań przez całą wojnę mieszkał uciekinier z więzienia w Rawiczu, przedwojenny komunista, członek Komunistycznej Partii Polskiej. Nazywał się Groberski. Pochowany jest na cmentarzu katolickim w Krotoszynie, bo przeżył wojnę w tym właśnie domu, który był często obstawiany przez policję niemiecką i nigdy nikt nikogo nie wydał z tego domu. Mówię o tym dlatego, że ta akcja pomagania Polakom sobie nawzajem była dość szeroko rozwinięta. W Wielkopolsce istniała także, chociaż de facto prawie cała Wielkopolska była wywieziona do Generalnej Gawerni. No a w Krotoszynie właśnie to nasze mieszkanie w naszym dawnym domu przeczekało lata okupacji i po wojnie wróciliśmy do tego domu i do mieszkania i do tych mebli, które teraz tutaj nam towarzyszą w tej rozmowie.
Ale jest jedna szafa wśród tych mebli pomalowana na czerwono.
A no tak, one są w ogóle zbudowane z bardzo dobrego materiału. To jest prawdziwe drewno. A jedna z tych szaf, które obłożone są fornirem i jedno skrzydło tej szafy bibliotecznej zostało pomalowane. Może to nie miała być farba czerwona. Może po prostu te meble miały kolor raczej jasnobrązowy, to bardziej dębu niż innego materiału. I chyba ten kolor nie podobał się temu Espenbergowi i próbował zmienić go. I rzeczywiście jedno skrzydło ma inny kolor niż... Zdaje się, że tą farmę dałoby się zmyć. Nawet były próby robione pod tym względem, ale to zostało jak zostało. Także skrzydła z tej biblioteki, która jest trójskrzydłowa naprawdę, jedno skrzydło ma inny kolor niż pozostałe. No trudno, niech już tak na razie będzie. Znaczy na razie, bo przecież ja już niedługo się będę tymi meblami cieszył, ale na razie spełniają swoje zadanie. Są pełniusieńkie książek, jak się można domyślić. I dobrze.
Krotoszyn, miejsce urodzenia. W jakim stopniu właśnie to miejsce urodzenia może zdeterminować to, co się potem z człowiekiem dzieje, albo to, jakich wyborów człowiek w życiu dokonuje?
Nie tak łatwo mi o tym mówić, dlatego że okupację spędziłem w tym Krotoszynie jako bardzo młody człowiek. Wojna wybuchła w 1939 roku. Ja urodziłem się w 1933. I co się ze mną działo w czasie okupacji? Dwie rzeczy właściwie najważniejsze. Jedna to ta, że obowiązkowo musiałem chodzić do tak zwanej Deutsche Schule für polnische Kinder. Ale żałuję i nie żałuję, dlatego że właściwie to mam pretensje do tej szkoły. Bo nie nauczyli mnie niemieckiego. Tam wystarczyło, że się rozumiało niektóre wyrazy. Chyba liczyliśmy do 10, ale ważniejsze było to, że gdy tylko coś się stało możliwe z punktu widzenia pory roku, byliśmy wykorzystywani do takich prac pseudopolowych. Mianowicie pędzili nas do lasu, gdzie zbieraliśmy czarne jagody. każdy musiał zebrać litr. Ja nienawidziłem tej czynności i nie mogłem się do czarnych jagód przyzwyczaić jeszcze długo po wojnie. Albo do zbierania także liści, bo jak nie było jagód, to były liście. To wszystko było potem oczywiście przez Niemców używane do jakichś, nie wiem, może lekarstw, może herbat. I kłopot polegał na tym, że do lasu było dosyć daleko, a już z mojego mieszkania, tego poniemieckiego, do tej Deutsche Schule też było dosyć daleko, więc no to dużo czasu w ciągu dnia zabierała samo przejście. Ale no typowo niemiecki sposób traktowania nie Niemców. Wtedy to się potem trochę zmieniło. Pod koniec wojny oni zmiękli, że tak powiem. Ale proszę sobie wyobrazić, że jak chodziliśmy do tego lasu zbiorowo, to pilnowali nas niemieccy policjanci, którzy jeździli na rowerach. Nie było ich dużo, czasem dwóch, czasem trzech. To wystarczyło, bo przecież nam nikt nie uciekał, bo niby dokąd. Ale to była jedna strona, że tak powiem, tego mojego dziecięcego, no bo tak to chyba trzeba określić życia, jako ucznia tej niemieckiej szkoły dla polskich dzieci. Natomiast druga rzecz o wiele ważniejsza i to od samego początku, od samego końca 40, chyba nawet nie 39, ojciec od razu poprosił też swojego znajomego, który też został zresztą wyrzucony z własnego mieszkania, ale tym razem nauczyciela, któremu oddał mnie w naukę. Ja przez całą wojnę skończyłem normalną polską szkołę pod okiem i dzięki takiemu nauczycielowi, który się nazywał Szymczak. On był potem także dyrektorem szkoły w Krotoszynie, natomiast wojnę spędził w obozie koncentracyjnym i to bardzo szybko aresztowanym, nie wiem czy jeszcze w 1939, ale w 1940 roku na pewno. Niestety nie pamiętam tego obozu, który on przeżył. Do tego obozu wysyłała paczki, czasami robione właśnie przez moich rodziców, jego żona, pani Szymczakowa, która mnie też uczyła, bo to była także nauczycielka. I ona miała z kolei, tak jak była niemiecka szkoła dla polskich dzieci, ona miała polską szkołę dla polskich dzieci. I myśmy przerobili w tej jej szkole wszystkie klasy szkoły podstawowej. I wszystkie przedmioty. Pamiętam do dziś niektóre przedmioty, takie jak geografia, której się wtedy uczyłem. Między innymi na pamięć uczyłem się dopływów Wisły lewych i prawych. Ale ważniejsze było to, że uczyłem się języka polskiego, historii, także religii. Z wdzięcznością myślę o niej, która każdej chwili mogła być aresztowana. Mimo to nas uczyła i wychowywała swoich troje dzieci. Tu była sytuacja znowu taka, że ta szkoła u pani Szymczykowej była w wielu okresach ruchoma. Czasami się do niej chodziło z zeszytami w portkach, żeby nie podpaść, a czasami w innych mieszkaniach, bo nie tylko mnie i moją siostrę ona uczyła, ale także dzieci innych polskich rodziców, którzy zostali w Krotoszynie. A trochę zostało tych polskich rodzin zdekompletowanych bardzo często, ale jednak ten element polski nie zginął.
Czy ta wojna z perspektywy dziecka była dużym stresem, dużą traumą?
I tak, i nie. Dlatego, że te niemieckie rządy, no właśnie w takim mieście jak Krotoszyn, nie były takie okrutne jakieś, jak mogłyby być. Były aresztowania, o których się zresztą wiedziało i często one były w jakiś sposób sygnalizowane przez ludzi, którzy mieli lepsze dojścia może gdzieś. Mój ojciec prawie całą wojnę też przypracował jako kupiec w niemieckim sklepie kolonialnym. No i oczywiście do niego też dochodziły różne informacje po prostu od ludzi, którzy przychodzili tam kupować w tej kolonialce, jak to się nazywało. I tutaj jakichś takich twardych represji w stosunku do ludzi właściwie nie było, poza konkretnymi aresztowaniami, o których się dowiadywało, ale tutaj wykryli jakąś siatkę podziemną, a tutaj coś innego. Nie dużo tego było, ale było. Były nieprzyjemne sceny uliczne, dlatego że to jest zresztą, o której zresztą wiadomo, było zarządzenie, które obowiązywało na pewno na terenie Krajgartego, to się nazywało, czyli Wielkopolscy, że Polacy, mężczyźni, musieli kłaniać się niemieckim policjantom i niemieckim oficerom. Jak ktoś trafił na kulturalnego Niemca, to się nic nie stało, jak się nie ukłonił. A jak nie, to mógł dostać po głowie. I takich kilka scen bicia Polaków z tego powodu, no widziałem na własne oczy i to było przykre, dlatego że czasami to byli starsi panowie, którym zrzucano czapkę z głowy na przykład, prawda, ze złości, żeby sobie podniósł. No i podnosił biedny, bo co miał zrobić. To były takie sceny, które się zdarzały, chociaż no może nie jakoś takie bardzo często, ale jednak wystarczająco często, żeby je dobrze zapamiętać. A z drugiej strony no to, co się wiedziało z tej poczty szeptanej.
Nawet dziecko wiedziało.
Ja no powiem teraz o rzeczy, którą ciągle wspominam jako chyba najcięższe moje przeżycie okresu okupacji. Przepraszam, że ja się teraz troszkę będę zmuszał do tego, żeby mówić spokojnie. To była śmierć, wiadomość o śmierci generała Sikorskiego. Moja kuzynka, która przychodziła do nas na obiady, wspominała, że siedziałem nad talerzem z zupą, tu łzy lecą do tego talerza. Wiem, że początkowo nie chcieli mi o tym mówić, ale nie dało się. No a dziecko jak dziecko żyło tym, co słyszało, co wiedziało. Generał Sikorski to była postać no czczona niesamowicie przez wszystkich.
Nadzieja też.
Nadzieja, ogromna nadzieja. I wieść o śmierci to było także zabicie tej nadziei. To jest rzeczywiście sprawa, którą można by wyciągnąć jako pewnego rodzaju przykład właśnie utraty nadziei. No mniejsza z tym. W każdym razie było takie przeżycie. Było także drugie przeżycie, ale to ono już mnie nie dotyczyło tak bardzo bezpośrednio, dlatego że tamtych ludzi mimo wszystko nie znałem. Dopiero później się dowiedziałem, że także daleki krewny jeden był wśród tych, którzy z kolei zginęli w Katyniu. Śmierć oficerów w Katyniu była zresztą przez propagandę niemiecką bardzo, bardzo rozdmuchana i do tego stopnia, że były po raz pierwszy chyba na terenie Kortoszyna pokazały się plakaty w języku polskim informujące właśnie o zbrodni katyńskiej. Nikt oczywiście nie wierzył Niemcom, że to zrobili inni niż oni sami. No ale no, tym bardziej wszystko się bardzo pokomplikowało.
Pamięta pan ten czas jako czas strachu, zagrożenia, śmierci, niepewności?
W dużym stopniu tak, ale równocześnie życie płynęło swoją drogą, prawda? I chodziło się na lekcje, chodziło się no, na coś w rodzaju wagarów czy czegoś takiego. Miałem takiego dziwnego kolegę, który nie chodził do szkoły, a nazywał się po niemiecku Schulz. Przyjaźniliśmy się bardzo. On twierdził, że jest Polakiem. A bawiliśmy się w różne rzeczy, mniej lub bardziej bezpieczne, ale pamiętam spacery na cmentarz, ni mniej, ni więcej, tylko do takiego rozbitego zresztą ołtarza poświęconego bohaterom I wojny światowej. No ale to już są inne sprawy. Natomiast na Krotoszynie się nie kończy. Na Krotoszynie się nie kończy, mimo że zacząłem uczyć się w gimnazjum krotoszyńskim, z którego mam też dwojakie wspomnienia. Jedne, no miłe, bo i koledzy, i koleżanki, z którymi się przyjaźniłem, ale mam także no, niewątpliwie przykre wspomnienie, kiedy z powodu takiej no, dosyć głupiej zabawy, bo zabawiliśmy się gazetami, na których akurat była wydrukowana postać, no, właściwie tylko twarz, głowa, mniej więcej tylko Bieruta. Akurat myśmy mieli wolną lekcję i zaczęliśmy tą ulepszać tą fotografię. No, może sobie pani wyobrazić, co z tego wychodziło. To się jakoś dziwnie wykryło. Nie wiadomo jeszcze do tej pory, czy to ktoś z kolegów zdradził, czy to ktoś inny. Faktem jest, że zrobiono z tego straszną aferę. Najpierw na terenie szkoły, a potem nawet dalej, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że wzywano nas po kolei, czterech chłopaków, którzy zostali w ten sposób wyłowieni, na UB. Pierwszy raz w życiu byłem na UB, nie ostatni, ale pierwszy. Zobaczyłem, jak to wygląda. Nie było żadnego bicia ani zastraszania, tylko wymaganie tego, żeby powiedzieć, co to właściwie było. Otoczenie było dziwne, bo bardzo dużo tych czerwonych, nie czerwono-białych, tylko czerwonych flag i tych portretów polskich działaczy, no jak i taki ten zapamiętany od tamtego czasu, taki poczwórny portret twórców marksizmu. Marx, Engels, Lenin, Stalin. Jakoś pamiętam przede wszystkim ten portret z tego pokoju. Skończyło się wszystko tak, że wyrzucili nas z gimnazjum Krotoszyńskiego. I to było bardzo groźne, dlatego że w pierwszej wersji tej całej akcji wyrzuceniowej mieliśmy wilczy bilet. Nie wolno nam było już nigdzie się uczyć dalej. No i tu znowu działalność rodziców. Jakoś tam dotarli do kuratorium, które się znajdowało w Poznaniu. Musieli tam jeździć. No i udało się. Udało się w tym sensie, że każdy z nas miał być w innym gimnazjum, ale wolno nam było skończyć gimnazjum. To była podstawowa sprawa. Każdy gdzie indziej. Także wiem, że moi koledzy trafili. Jeden do Jarocina, jeden do Ostrowa Wielkopolskiego. A ja nie bez znowu interwencji mojej mamy, która jako dziewczynka kończyła to Koźmińskie Gimnazjum jeszcze w czasach, kiedy ono należało do Prus. Ale została koleżanka, która była wtedy, kiedy mnie wyrzucono, była dyrektorem tego gimnazjum. Straszna baba zresztą, potworna. Ale przyjęła na prośbę mojej mamy mnie do tej szkoły w Koźminie Wielkopolskim. No i tam przede wszystkim poczułem się lepiej niż w Krotoszynie.
Pan mówi o tym wydarzeniu szczęśliwa wina.
Jak najbardziej. A ona szczęśliwa była między innymi dlatego, że w tym samym czasie do tego samego gimnazjum przenosił się Jerzy Klinger z Krakowa, gdzie był adiunktem w katedrze profesora Heinricha. No i tam jego poznałem, gdy przyszedł jako nowy nauczyciel do tej szkoły, bo przedtem ktoś inny polskiego uczył. No i po pierwszych nieporozumieniach, jakie między nimi zaszły, no nie ważne o nich mówić, no stała się rzecz nadzwyczajna zupełnie dla mnie. Nie tylko polubiłem jego, ale on także jakoś mnie. On mi otworzył oczy na wielką filozofię i w pewnym sensie także teologię, dlatego że jak się potem okazało, był on z wyznania prawosławny, a w dodatku Już kiedy skończył pracę w Koźminie, po kilku latach został księdzem. Kontakty między nami były w dalszym ciągu, jakkolwiek już nie tak żywe, bo on był daleko. Najpierw był proboszczem w olsztyńskim województwie, potem w Warszawie. No, a ja już wtedy zacząłem studiować, znowu nie bez trudu, na KUL-u. Początkowo w ogóle mi do głowy nie przyszło, że mógłbym się znaleźć na KUL-u, ale przyszło do głowy Klingerowi. Jak zobaczył, że się nie mogę dostać na studia nigdzie, wsadził mnie w pociąg i pojechał ze mną do Lublina. No i przyjęli mnie tam od razu na drugi semestr i w ten sposób zaczęły się studia na KUL-u, które dla mnie były niesłychanie ważne. Wiem, że o KUL-u teraz się różne rzeczy mówi, dobre i złe. Ja mogę mówić tylko o dobrych.
Ale skąd, panie profesorze, w kilkunastoletnim chłopaku z Krotoszyna zainteresowanie filozofią? Przecież pana rodzice nie byli filozofami.
Ja wiem, czy to był pierwszy impuls, czy jeden z pierwszych. W Krotoszynie wśród tamtejszych nauczycieli było kilku bardzo dobrych. Między innymi taki starszy już wtedy pan, on był tuż przed emeryturą i jeszcze ostatnie chyba lata pracował w gimnazjum krotoszyńskim. I pamiętam lekcję polskiego z tym starszym panem. Nazywał się Jan Kołodziej. Pochodził z Małopolski. To była potem, jak się dowiedziałem, taka akcja międzywojenna, że werbowano ludzi z Małopolski, z Krakowskiego, którzy byli potrzebni do tego, żeby uczyć Polaków w tych poniemieckich dzielnicach. Zdaje się, że Kołodziej był jednym z tych właśnie nauczycieli, nawiasem mówiąc, pochowany w Krotoszynie. I on, bo taki był program, jak zaczął mówić o literaturze średniowiecznej polskiej, tak jakoś mnie to zainteresowało, bo pierwszy raz słyszałem o literaturze polskiej, że była tak dawno. No, ale mówił o tym także na tle tego, co się działo w tym czasie w ogóle. I okazało się, że wtedy interesowano się także filozofią, między innymi Platonem i Arystotelesem. No, jak usłyszałem o tym Platonie i o teorii idei, to już wpadłem. Prosiłem moją mamę, która była chętna do tego rodzaju rzeczy, żeby mi kupiła Historię filozofii Tatarkiewicza, która o dziwo ukazała się wtedy w Krotoszynie w księgarni. Od tego czasu mam Tatarkiewicza. I zacząłem go czytać, po prostu. Także jak byłem w Koźminie, to już miałem o czym rozmawiać z Klingerem. Oczywiście o Platonie wtedy niewiele wiedziałem, ale od Klingera dostałem pierwszy dialog platoński, jaki przeczytałem, Fedona. No ale czytałem tam wtedy dzięki Klingerowi różne inne rzeczy, trochę teologów, także prawosławnych. No i prowadziliśmy niekończące się dyskusje. Ja siedziałem czasami u nich do późnej nocy. Wracałem nocą do mieszkania mojego takiego trochę przyszywanego dziadka. No i tak się zaczął mój romans z filozofią.
Po co człowiekowi jest w ogóle filozofia, panie profesorze?
Ja powiem bardzo brzydko, po nic. Tak naprawdę się...
Gdyby się zastanowić nad tym.
Nad tym, tak, to właściwie Z tym, że może jedna rzecz tu jest ważna, że otwiera drzwi i okna. Przez sam fakt, że studiując filozofię nie można studiować tylko jednego kierunku. W każdej szkole filozofii co najmniej kilka koncepcji tej filozofii jest wykładanych. I to jest sam fakt uświadomienia sobie tego, że istnieje wielość spojrzeń na świat i że one są nie tylko różne, tak, bo mają różne założenia i tak dalej. I to, że w filozofii jest tyle różnych problemów i różnych rozstrzygnięć, że jest tyle sposobów widzenia i rozwiązywania pewnych problemów, to jest niesłychanie ważne. Myślę, że jeżeli ktoś nie przeszedł przez to, no to właściwie nie powinien się zajmować filozofią. Rozszerzanie tego widzenia świata, człowieka przy okazji, no i wielu spraw praktycznych związanych chociażby z etyką, z polityką i tak dalej. Tutaj jeszcze jest mnóstwo różnych dróg, którymi sobie można iść, a więc filozofia jako początek i jako droga, no to się bardzo przydaje.
Pan profesor tu mówi zajmować się filozofią, a nie filozofować. To jest różnica?
To jest różnica. Zajmować się można w różny sposób, natomiast filozofować, jeżeli ktoś to naprawdę robi, to znaczy rozwiązywać pewne zagadnienia, które go autentycznie, mało powiedzieć, interesują. Być może nawet bolą, ale jest coś takiego.
A pan profesor kiedyś o sobie powiedział, że się zajmuje filozofią. To nie prawda. Jest za mało tak o sobie powiedzieć?
O sobie powiedzieć to nie jest za mało. A jak ktoś powie więcej, to proszę bardzo.
I jest taka teoria, że każdy przychodzi na świat z jakąś ideą, którą ciągle zgłębia, koło której ciągle się jakby tak kręci jego myśl. Jaka to jest pana myśl? Co pana boli właśnie? Bo filozofia może boleć, tak?
Może boleć. Ja bym powiedział, że może to, co mnie rzeczywiście najbardziej tutaj interesuje i nie wiem, boli, nie boli, wielość rzeczywistości i wielość odkrywania tych rzeczywistości. Z tego nie wynika, żebym ja to coś tam odkrył, ale wiem, że jest do odkrywania i że na tym polega między innymi to, co powinien robić filozof. W tej chwili jest sytuacja zupełnie przedziwna, dlatego że pojawiła się rzeczywistość, o której jednak nie mieliśmy dość długo pojęcia, że istnieje ta sztuczna inteligencja. Co to z tego dalej będzie wynikało, to jeszcze nie wiemy.
To jest temat dla filozofa?
Jeszcze jak. A czy sobie z tym poradzi, to jest inna sprawa.
Mamy ten Kraków w końcu.
Mamy Kraków.
Jak pan trafił do tego Krakowa? Bo wszystko w tym pana życiu się dzieje tak jakby...
Jakby miało tak
trochę,
być. Tak.
Tak, trochę jakby tak miało być, a wygląda jakby trochę przez przypadek, prawda?
No tu jest też przypadek. Kraków to są nawet dwie linie przypadku, muszę powiedzieć. To, że się znalazłem na UJ-cie, zawdzięczam to niewątpliwie poparciu jednego z moich przyjaciół. Chodzi o Andrzeja Półtaskiego, który niewątpliwie poparł moją kandydaturę, jak Ingarden organizował na nowo filozofię po okresie tych, prawda, wyrzuceń profesorów, jak to zaczęło wracać. Sam objął katedrę filozofii, a została do objęcia katedra historii filozofii. Na nią Ingarden upolował profesora Dąbską, którą ściągnął z Warszawy i potrzebowała asystenta, bo nie miała. I no wtedy znalazł się taki młody facet, który zajmował się także historią filozofii, a który był jej może nie osobiście znany, ale wiedziała o nim między innymi od profesora Świeżackiego, z którym się bardzo przyjaźniła jeszcze w czasach lwowskich, podobnie jak z Ingardenem. No i otworzyło się miejsce dla mnie na UJ-cie. Równocześnie już wtedy pracując w Znaku. A A ze Znakiem też była historia przypadkowa. Któregoś dnia w Lublinie zapukał do nas takiego tymczasowego mieszkania, w którym żeśmy wtedy z żoną mieszkali, Stefan Wilkanowicz, którego znałem jeszcze także z tego, że był na Kulu, że on jest sekretarzem miesięcznika Znak, ale właśnie dostał paszport do San Salvadoru, gdzie odbywa się jakiś kongres kultury chrześcijańskiej i on jako ten działacz chrześcijański bardzo chciałby tam pojechać i ma taką szansę. No ale szuka kogoś, kto by go zastąpił na stanowisku sekretarza miesięcznika Znak, bo polecił mnie oczywiście Świeżaski, żeby się nadawał taki. Ja, jak się o tym dowiedziałem, zgodziłem się natychmiast. Wtedy jeszcze o UJ-cie nie było mowy. I pierwsza praca i pierwszy przyjazd z Lublina do Krakowa to był związany ze Znakiem. A jak ze Znakiem, to pod skrzydła pani Malewski. To było coś nadzwyczajnego. Ona była szefową wtedy Znaku. Potem się to, te władze się też trochę zmieniały. Był czas, kiedy głównym redaktorem był Jacek Woźniakowski, z którym zresztą też się zaprzyjaźniłem, ale znacznie później. No i tak się zaczęło.
To był ważny okres, ten Znak,
szalenie
tygodnik
powszechny,
całe to środowisko, prawda?
Całe to środowisko, przede wszystkim to było środowisko niezwykłych ludzi. Coś nieprawdopodobnego. No, z Turowiczem na czele, bo to jest postać nieprawdopodobna. Ale to był także Gołubiew, to był Stomma, to był Kisielewski, który tutaj bardzo często bywał w Krakowie i z którym były różne fajne bardzo rzeczy. Na przykład grałem z nim na fortepianie na cztery ręce. Mnóstwo właśnie takich jeszcze ludzi, może o mniej znanych nazwiskach, ale dla tygodnika i dla środowiska ogromnie ważnych, jak Pszon, jak Marek Skwarnicki. No. Wymienić by tutaj można co najmniej dziesiątkami.
Dzisiaj warto wspomnieć o Halinie Bortnowskiej.
No i wreszcie Halina. O niej chcę powiedzieć osobno, dlatego że ona przyszła do Znaku wtedy, kiedy ja tam już byłem sekretarzem. Niby ważna postać. W każdym razie trafiła i została bardzo szybko, właściwie bez żadnego wstrzymania, zaakceptowana przez Malewską. No i tak się zostało właściwie na wiele lat. Czasami jest mi trochę przykro, nawet w ostatnio, niedawno opublikowanych wspomnieniach dotyczących Znaku. O miesięczniku mówi się w taki trochę niepełny sposób, bo od razu się mówi o Tischnerze na przykład. To jest prawda, Tischner był bardzo związany ze Znakiem, mimo że nie w sposób formalny, ale jakiś taki właśnie bardziej, powiedziałbym, duchowy, prawda, i charakterologiczny. Natomiast moim zdaniem taki złoty okres miesięcznika, no wieloletni w każdym razie okres, to była oczywiście Malewska, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, ale to była dalej Halina, to był Staszek Grygiel. No i no muszę powiedzieć, że także ja. Każdy z nas miał zresztą tam swoją działkę. Ja miałem działkę filozoficzną. Ona była uprawiana przeze mnie i w sensie publikowania jakichś artykułów czy esejów, a stałą rubrykę na początku prowadziłem pod tytułem Wśród publikacji filozoficznych. To były po prostu recenzje książek, jakie się ukazywały wtedy w Polsce i recenzowałem je po swojemu. A jak mnie kiedyś zaszantażowało w ten sposób, że albo uniwersytet, albo Znak, no to wykiwałem tych, tak powiem, prawodawców w ten sposób, że zacząłem pisać pod pseudonimem w Znaku. Zresztą tego pseudonimu używałem także, jeżeli coś miałem do napisania w Tygodniku Powszechnym, bo no pod pewnym względem nawet z własnej, że tak powiem, inicjatywy uważałem, że może byłoby niewygodnie dla wielu ludzi to, że tutaj jest uniwersytet państwowy, było, nie było, prawda? No i znak, wiadomo jaki znak, czy Tygodnik Powszechny. I w Tygodniku się ukazało takich parę rzeczy pod tym nazwiskiem, mojej babci, która się nazywała Niswandowska. I tam jest napisane Jan Niswandowski, Jan po ojcu, Niswandowska bardziej związana z mamą. Nie na tego dużo, ale jest kilka artykułów pod tym nazwiskiem. Nawet nie wiem, czy nie kilka wierszy, także. Ale to jest do sprawdzenia. Ja do pewnego momentu mam przyzwoicie zrobioną bibliografię swojej pracy, a potem gdzieś to się rozłazi. Trzeba będzie kogoś poprosić, żeby pomógł. No i w ten sposób przez długi czas działałem, że tak powiem, jeżdżąc na dwóch koniach. Oba genialne. Wspaniałe. No a skoro już mówimy o Halinie, która, jak się okazuje, zmarła, ona z kolei no, była niesłychanie zaangażowana w te sprawy związane z głęboko rozumianą religijnością, chrześcijaństwem, kościołem. To był akurat wtedy, kiedy ona przyszła, to był czas soboru i zajęła się na żywo problematyką soborową, a ponieważ dobrze znała języki, to mogła korzystać z różnych źródeł na ten temat, także z bezpośrednich kontaktów, dlatego że ona w tym czasie także zaczęła za granicę jeździć. Jakoś dostawała paszport, chociaż UB wiedziało, że ona jest zaangażowana także w Solidarności, w określonym czasie oczywiście. No i ma dużo do powiedzenia w każdym razie. Ona była rzeczywiście w tym wielkim nurcie odnowy Kościoła. Stąd jej także dobra znajomość z Wojtyłą. No i jednak jakaś taka więź, nie wiem, czy można to nazwać już przyjaźnią, czy to było obopólne, no, z Maleską jednak.
O Tyniec chciałam pana profesora zapytać. Bo Tyniec to był też osobny świat, bardzo takie bijące, mocne źródło, prawda?
Tak, ale ja ten Tyniec przeżywałem mocno po swojemu i też chyba nie tak, jak na ogół się o Tyńcu myśli. Bo jeździłem wielokrotnie do Tyńca, jak chciałem naprawdę mieć trochę spokoju i tam z łatwością użyczali mi pokoju.
Tyniec jeszcze zrujnowany, nieodbudowany.
Jeszcze nieodbudowany, jeszcze ta wielka ruina stojąca. I to były moje czasy, I ja tam miałem kilka przyjaźni, jeśli chodzi o osoby duchowne, to z Placydem.
Galińskim,
tak. Gadaliśmy godzinami, czasami bardzo długo, wieczorami. Był taki czas, kiedy nie było odpowiedniego pokoju dla mnie w Tyńcu i dzięki Placydowi udało się wynająć gdzieś tam na wsi pokój i sobie tam mieszkałem. I czasami było tak, że wracałem do klasztoru bardzo późno. Wieczory, czy wręcz noce takie przekraczane przez ten dziedziniec, jak gwiazdy świeciły.
A w dole Wisła.
Ta w dole Wisła zrobiła na mnie kolosalne wrażenie za pierwszym razem, jak trafiłem do Tyńca, z Klingerem oczywiście. Znalazłem się między tymi olbrzymi głazami, które tam leżą. To wrażenie było niesamowite. Tyniec jest mi ogromnie bliski. Z jeszcze jednego powodu. Tam organistą był
Marian Machura.
Tak jest. Marian Machura, który miał kilka córek, z którymi się moje córki przyjaźniły zresztą.
Profesor Akademii Muzycznej.
Tak. Z Machurą łączył mnie Akademia Muzyczna po trochu, a po trochu całkiem coś innego. Ja czasem zastępowałem Machurę na organach. Zwłaszcza w czasie nabożeństw jakichś popołudniowych. To żadna sztuka, bo to akompaniament tylko jest potrzebny, a ludzie śpiewają. Ale miałem także dzięki temu wejście na chór i korzystanie z organów także wtedy, kiedy mnie się chciało. A lubiłem czasami pofantazjować sobie na organach. I Marian to akceptował. Nie miał nic przeciwko temu. Czasami nawet kilkakrotnie tak się złożyło, że ja go zastępowałem non-stop przez kilka dni. Ale to chyba nie najlepiej wychodziło, bo te bardziej już takie liturgiczne rzeczy nie miałem opanowane. To jest taka miłość niespełniona do końca.
Muzyka.
Doszedłem do jakiegoś momentu, w którym chyba zacząłem rozumieć muzykę, ale sam grałem do pewnego poziomu, który można by określić jako mocno średni.
Ale muzyka coś ma wspólnego z filozofią.
Może.
Ale jak się tak pod Kraków troszkę wybieramy, bo teraz Tyniec, to możemy powiedzieć Tyniec, teraz to jest Kraków. Ale przecież wtedy wyprawa do Tyńca to była wyprawa.
To była wyprawa, tak. Tak, tak. Tam połączenie autobusowe było dosyć kiepskie, ale można było dojechać.
To jeszcze o ojców chciałabym zapytać, bo to jest takie miejsce trochę wakacyjne, czy nie wakacyjne, ta chałupa w Ojcowie?
To jest realizacja pewnego małego marzenia. Widać jakieś chłopskie korzenie tam gdzieś tkwią i marzyłem o czymś takim, dokąd można by właśnie się udać i pomieszkać na wsi. To się częściowo udało.
Wola Kalinowska.
Wola Kalinowska, tak. Wola Kalinowska, ale sam ten przysiłek, w którym jesteśmy, nazywa się Kaliskie, nie wiadomo skąd. I to jest chałupa drewniana, ale zrobiliśmy wszystko, żeby tam można było mieszkać. Można mieszkać, tylko żeby trzeba po pierwsze chcieć, a po drugie móc. Dlatego, że tak jak długo byłem na nogach, to mogłem tam robić co chcę. A na wózku już jest bardzo, bardzo trudno i bez pomocy nie da rady. Bardzo żałuję, że tam nie mogę być non-stop. Ale nie mogę.
Ale pana tam ciągnie przyroda, cisza?
W jedno i drugie. Bo to jest sam brzeg ojcowskiego parku, tylko od strony skały, a więc ten raczej południowa część. Ale jest to naprawdę bardzo pięknie. No i tak, czyli jest Kraków i jest okolica.
Proszę Państwa, pan profesor Władysław Stróżewski był gościem Radia Kraków Kultura. Bardzo dziękuję. Za uwagę dziękuję, Marzena Florkowska.
Regiony kultury.